Proszę Państwa, dzisiaj kolejny wykład poświęcony problematyce zła, zmagania się filozofów z tym wyzwaniem, jaki zło stanowi dla każdego człowieka, nie tylko dla filozofów, tylko dla każdego. I tym razem zajmiemy się filozofem Immanuelem Kantem. Jest to jednak jeden z najbardziej znaczących filozofów w całej historii rozwoju myśli ludzkiej. Wydaje mi się, że cała filozofia gdzieś ma takie wielkie kamienie milowe. Jeżeli byśmy wzięli filozofię starożytną, to z pewnością jest to Arystoteles, jest to Platon, później oczywiście Święty Tomasz jako filozof związany z myślą chrześcijańską, później oczywiście Kartezjusz, współcześnie byśmy z pewnością musieli wymienić Husserla czy Heideggera. I z pewnością również do takich przełomowych filozofów należy również Kant. Kant to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Jak Państwo tu widzą w takim krótkim rysie historycznym, był związany z Królewcem, to jest obecnie Kaliningrad. Właściwie zdobył jako 16-letni chłopiec, rozpoczyna studia filozoficzne w Królewcu. Tam poświęcił się studiom przyrodniczym, potem zajął się trochę filozofią oświecenia. Zaczynał w 1755 roku, zaczyna jakieś swoje pierwsze publikacje, wydaje pracę magisterską, później habilituje się na podstawie dzieła, którym stara się powiązać teorię Newtona z nauką Leibniza. Czyli jak Państwo widzą, u Kanta ciągle jest to powiązanie nauk przyrodniczych z jakimiś naukami filozoficznymi. Potem zostaje prywatnym docentem. No i wreszcie rozpoczyna całą karierę uniwersytecką i właściwie był cały czas związany z Uniwersytetem w Królewcu, gdzie pracuje właściwie do końca swojego życia. Dopiero na 3 lata przed śmiercią rezygnuje z wykładów. Co jest ciekawe, że przez długi okres czasu przygotowuje swoje zasadnicze dzieła, że często jego życie intelektualne, czy twórczość intelektualna dzieli się na tak zwany okres przedkrytyczny i okres krytyczny. Bo właściwie najsłynniejsze dzieła Kanta to jest Krytyka czystego rozumu, wydana w 1781 roku. Jak Państwo widzą, jest to jedno z ważniejszych dzieł w ogóle w historii filozofii. Właśnie krytyka czystego rozumu. Nie szkodzi, nie wywie się kartki. Później jest Krytyka praktycznego rozumu z 1788 roku i Krytyka władzy sądzenia z 1790 roku. To jest tak zwany okres krytyczny. Także Państwu chociaż pokrótce powiedzieć, gdzie tkwiła rewolucja Kanta. Dlaczego to dzieło jego jest tak niezwykle przełomowe? Kant właściwie zadawał sobie 3 zasadnicze pytania, które dla filozofa, chyba każdego są najbardziej istotne. Co mogę wiedzieć, co mogę czynić i czego mogę się spodziewać? I właściwie Kant dokonał bardzo radykalnej refleksji nad sposobem naszego poznania rzeczywistości. Rewolucja Kanta, tak bardzo obrazowo mówiąc, rewolucja Kanta polegała na tym, co, jak Państwo zaraz za chwilę zobaczą, a bardziej usłyszą, kłóci się z naszym bardzo potocznym doświadczeniem. Otóż Kant jakby pokazał, że nasz umysł w procesie poznania rzeczywistości również, można tak powiedzieć, w ten proces ingeruje. Na czym to polega? Polega to na tym, że my nie jesteśmy w stanie właściwie naszym umysłem dotrzeć do rzeczywistości, jaka jest sama w sobie. Patrzmy, no jak to nie wiemy, jaka jest rzeczywistość? A Kant mówi, może nasz umysł narzuca pewne rzeczy rzeczywistości. Że my jakby nie jesteśmy w stanie do końca jakby oddzielić tego, co pochodzi ze świata zewnętrznego i z naszych zmysłów, że dotyka na przykład tego stołu, no czuję ten blat i tak dalej, ale jednocześnie mój umysł narzuca coś, na przykład to, że ten przedmiot jest na przykład w czasie i w przestrzeni. Ja nie wiem, czy on jest w czasie i w przestrzeni, nie, to już jest konstrukt mojego umysłu. I Kant jakby, rewolucja Kanta właściwie polega między innymi na tym, on jakby podważył pewne elementy w procesie naszego poznania i stąd oczywiście wielu się zgadza, nie zgadza z Kantem, ale jakby pokazał, jakby postawił zasadniczy problem. Dotychczas, można powiedzieć, przyjmowano, że całe nasze poznanie jest pewnym odzwierciedleniem tego, co dokonuje się przez zmysł, intuicję, świata zewnętrznego. Natomiast Kant jakby pokazał, że właściwie nigdy do końca nie rozstrzygniemy, czy nasze poznanie tego świata zewnętrznego jest po prostu adekwatne. Czy my rzeczywiście realnie poznajemy ten świat taki jest, jaki on jest sam w sobie. To jest właśnie słynne takie określenie, że istnieją fenomeny i noumeny. Fenomeny to są te, to co dociera do nas, a noumeny to jest właśnie ten świat rzeczywisty sam w sobie. Żeby Państwu zilustrować tak bardzo potocznie, o co Kantowi chodziło w tej rewolucji, on tak często się nazywa, że to jest przewrót kopernikański Kanta w całej teorii poznania, to patrzmy, by takie zjawisko w procesie poznawania gdzieś odkrywamy. To jest na przykład pewien element stereotypu, którym się posługujemy. Patrzmy, że jak mamy na przykład gdzieś przekonanie, gdzieś doświadczenie, że łysi na przykład zawsze są niekulturalni, prawda? No to jak spotkamy człowieka, który jest, no my go nigdy dobrze nie poznamy, bo mamy ten stereotyp, nie? Że zawsze mamy taki stereotyp, który mówi, nie, to na pewno nie tak, nie? Patrzmy, że ten stereotyp często bardzo się nie funkcjonuje. Patrzmy, można przytoczyć tu przykłady z antysemityzmem chociażby, nie? Nie, no to Żyd, nie, no to już ten, nie? Patrzmy, że niestety to gdzieś funkcjonuje na płaszczyźnie doświadczenia potocznego. Natomiast Kant to jakby pokazał, że tak to działa w całym poznaniu rzeczywistości. To jakby chciałem Państwu pokazać, na czym polega ta rewolucja Kanta. Że Kant jest filozofem, który, można powiedzieć, bez którego dzisiaj filozofii nie da się uprawiać. Dlatego, że on postawił bardzo silne pytanie, co możemy poznać. Na przykład Kant przez to uważa, i to niestety też ma dosyć silne konsekwencje do naszych czasów, że rzeczywistości Boga na przykład, takiej metafizyki, nie jesteśmy w stanie nigdy poznać w sposób, żeby to była wiedza. Metafizyka, świat o Bogu, to co możemy powiedzieć o Bogu, nigdy nie będzie nauką w właściwym sensie rozumienia tego słowa. Metafizyka, czyli jaki jest ten świat, czy Pan Bóg istnieje, to jest potrzeba człowieka i Kant jakby przeniesie te pytania na pole jakby doświadczenia praktycznego. Co mogę czynić? I na przykład do postępowania dobrego, jak chwilę zobaczymy, Kantowi Pan Bóg jest potrzebny. Ale we wiedzy nie wybudujemy na temat Pana Boga. No oczywiście to, jak Państwo widzą, są takie dosyć przełomowe myśli tego filozofa, który dzisiaj rzeczywiście uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli całego świata. Co jest ciekawe, że Kant właściwie był filozofem, który żył bardzo skromnie. To jest człowiek, który właściwie nigdy nie wyjechał z królewca. Właściwie niektórzy się śmieli, że jego życie było tak regularne, że według niego zegarki można było nastawiać w królewcu, o której on przechodził, o której jest spacer. To był człowiek niezwykle oddany swojej pracy. Tyle może na temat Kanta, jego takiego głównego dzieła, żebyśmy tak kojarzyli, powiedzmy, co oznacza to nazwisko Kanta. To jest pewna rewolucja przede wszystkim w poznaniu rzeczywistości. Natomiast to, co nas tu będzie interesowało, Kant również bardzo mocno zajmował się zagadnieniem postępowania ludzkiego. Jak Państwo widzą, są te trzy pytania. Właściwie te trzecie pytanie gdzieś nie zostało przez Kanta do końca wyjaśnione, czy do końca jakby przeanalizowany. Właśnie Kant poświęcił właśnie od swoje dzieła główne, poświęcił tym dwóm pytaniom, czyli co mogę wiedzieć i co należy czynić, czyli cała kwestia postępowania etycznego. Co jest ciekawe, że najwięcej na temat tego zła radykalnego, o którym troszeczkę sobie powiemy, Kant zawarł to w swoim piśmie, tam chyba najlepsza jest synteza tego, właśnie gdzie poświęca miejsce religii. Dlaczego? Jest takie dziełko Kanta, religia w obrębie samego rozumu. To jest właśnie dziełko, gdzie Kant najwięcej tego na ten temat pisze. Bo jak Państwo widzą, problem zła radykalnego należy, i źródła w ogóle zła, należy do pytań każdej religii. Każda religia stara zadać to pytanie, a może dokładnie stara się znaleźć odpowiedź na pytanie. Skąd zło? Dlaczego zło? Patrzmy, chrześcijaństwo, i tutaj Kant też troszeczkę polemizuje, nie do końca się zgadza z teorią grzechu pierworodnego, także ma taką teorię, skąd zło? Właśnie teoria grzechu pierworodnego. Natomiast Kant uważa, że to należy do specyfiki każdej religii. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, zanim odpowiemy sobie na pytanie, co to jest zło radykalne, bo takiego sformułowania Kant używa, to jest zagadnienie dobrej woli, którą motywuje jedynie przedstawienie prawa, zaś złem przeciwieństwo rozumianego w ten sposób dobra. Otóż dobra wola to jest nasze przyporządkowanie zobowiązku do czynienia dobra. I Kant nawet powie bardzo mocno, nic nie jest tak dobry w człowieku, jak dobra wola. Tego nie można żadnemu człowiekowi odmówić. Natomiast jaka jest rola religii, zdaniem Kanta, w tym wszystkim? Nasza wola jest dobra, ponieważ wszyscy ludzie mają jasne odniesienie, że dobro należy czynić, zła należy unikać. To jest podstawowe doświadczenie każdego człowieka i to jest dobra wola. Można powiedzieć, nasza wola jest przyporządkowana do jakiegoś dobra. Jak zobaczymy, problem polega na tym, co tym dobrem jest. Natomiast rola religii polega na pogłębieniu nauki o dobru jako celu moralnego doskonalenia człowieka i to nazywamy zbawieniem i jakby dania siły środków człowiekowi do postępowania. Co jest ciekawe i tu jest też taka rzecz, z którą Kant bardzo silnie polemizuje. Otóż zdaniem Kanta religia nic nie wnosi do określenia, co jest dobre, co jest złe. Czyli religia właściwie, można powiedzieć, tylko wzmacnia człowieka w tym, aby postępować dobrze. Natomiast to, co jest dobre, a co jest złe, właściwie wynika z samego prawa. Wynika, jak później Kant powie, z pewnego obowiązku, z pewnej racjonalności. Religia to jest nic innego jak powiedzenie, dobra, to jeszcze pochodzi od Pana Boga, ale zdaniem Kanta to nie Pan Bóg określa, co jest dobre, a co jest złe, tylko sama racjonalność. Kant chce jakby sprowadzić moralność nie do religii, tylko chce sprowadzić moralność tylko i wyłącznie do obowiązku. Naszym obowiązkiem poznanym naszym intelektem jest czynienie dobra. I tu właśnie żaden człowiek nie jest w stanie się od tego wymigać. Czyli dla Kanta, Kant jest, bym powiedział, takim silnym, no, po części idealistą, że człowiek ma postępować dobrze, bo taki jest, można powiedzieć, nakaz wewnętrzny rozumu, który mówi, tak mam postępować i to tylko i wyłącznie na zasadzie obowiązku. Patrzmy, że tak w naszym życiu codziennym, no, sam obowiązek nam nie wystarcza do motywowania się do dobra. Potrzebuje czemuś więcej. Oczywiście religia wspomaga człowieka. Właśnie religia jest tą rzeczywistością, która bardzo silnie ma pomagać człowiekowi w czynieniu dobra. I właśnie, na czym polega zło radykalne? Otóż zło radykalne to nie jest jakieś konkretne przejawy zła. Bo byśmy powiedzieli, zło radykalne to może, nie wiem, jakieś morderstwo, jakieś największe zbrodnie, jakie człowiek jest w stanie popełnić, takie zło niewybaczalne, zło, które jest czynione dzieciom i tak dalej. Nie, Kant uważa, że zło radykalne jest czymś innym. Tu mamy taką definicję zła radykalnego. Zło radykalny, pociąg do zła jako skłonność do egoistycznego traktowania siebie w sposób uprzywilejowany względem powszechnego, jak Państwo widzą, obowiązku wyznaczonego przez prawo moralne, określamy mianem zła radykalnego. Czyli patrzmy, zło radykalne to jest po części jakby odwrócenie się od człowieka od tego podstawowego celu, jakim jest obowiązek wyznaczony przez prawo moralne. Prawo moralne rozpoznaje rozum, a obowiązek pójść za nim. Jeżeli mamy skłonność, która nas oddziela od tego, egoistyczną, to jest zło radykalne. Popatrzmy, Kant tu ma bardzo ciekawą myśl związaną z tą problematyką zła. Patrzmy, że dla Kanta nie są ważne konkretne czyny, które popełnimy. Czyli patrzmy, byśmy powiedzieli, słabości, upadki, nawet wielkie. Największe niebezpieczeństwo dla człowieka rodzi się w tym, kiedy odwróci się od swojego podstawowego celu, czyli jakby na stałe odwróci się od obowiązku wyznaczonego przez prawo moralne, czyli nawet zastąpi sobie prawo moralne na przykład tylko i wyłącznie egoizmem. Co jest ciekawe, że Kant widzi tu pewne niebezpieczeństwo w doświadczeniu, które nam jest z kolei bardzo dalekie od tego. Mianowicie Kant uważa, że troszeczkę niebezpieczne dla człowieka jest uleganie miłości. Oczywiście Kant rozumie miłość właśnie w sensie pewnym egoistycznym. Że miłość to jest najczęściej miłość własna. Miłość, jakby Kant nie dostrzega, że miłość jest właśnie wyzbyciem się egoizmu. Natomiast dla Kanta czasami miłość jest właśnie najczęściej pewną egoizmem. To ja chcę pewnego dobra, chcę zaspokoić to dobro przez drugiego człowieka i tak dalej. Więc dla Kanta pewne przejawy miłości są również przejawami zła radykalnego, ale właśnie zło radykalne to jest jakby, tak znowu bardzo obrazowo mówiąc, zło radykalne polega na tym, że stawiam swój egoizm, stawiam swoje uprzywilejowane, jak pisze Kant, cele egoistyczne powyżej obowiązkowego prawa moralnego. I to jest zło radykalne, bo jakby zmieniam cały porządek, jaki jest spisany w natury człowieka. Czyli można powiedzieć, nie jest ważne, jakie tam czyny popełnię, bo na przykład jeżeli mamy cały czas jasno wyznaczone obowiązki, ale gdzieś tam upadamy przez słabość i tak dalej, to Kant powie, nie jest tak źle. Natomiast kiedy my postawimy sobie, że naszym zasadniczym celem życia jest właśnie egoistyczne postawienie się nad powszechnym prawem obowiązku moralnego, to to jest największa tragedia człowieka. Można powiedzieć, że tragedią człowieka jest jakby zastąpienie maksym dobrych, tych zasad, maksymami złymi, czyli egoizmem. Bo w tym momencie człowiek trochę jest, byśmy powiedzieli, bezradny, nie? Jeżeli właściwie już zastąpił całe swoje cele, maksymy, zasady czymś egoistycznym. I to, że mamy te cele, to jest jeszcze dla nas jakaś tam szansa. Czyli człowiek z natury jest zły, nie powinno być rozumiane inaczej jak tylko uznanie istnienia w człowieku zdolności do porzucenia realizacji maksym prawa moralnego. Jako że zdolność ta jest obecna w człowieku wraz z możliwością wolności, możemy uznać ją za wrodzoną czy naturalną. Gdzie leży cały problem? Mianowicie, to jest pewien spór, który się toczy i który Kant sam podejmuje. Mianowicie, czy człowiek z natury jest dobry czy zły? Patrzmy, że takie pytanie też nieraz sobie stawiamy. Byśmy powiedzieli w filozofii, czy nawet w rzeczywistości, możemy spotkać całkowicie przeciwstawne odpowiedzi. Weźmy Rousseau, prawda, wielkiego myśliciela oświeceniowego, człowiek z natury jest dobry. Właściwie cała edukacja to tylko przeszkadza. My mamy, człowiek jest dobry, cudowny i tak dalej. Myśmy tak powiedzieli trochę na dzisiejsze czasy, wychowanie bezstresowe na przykład, nie? A z drugiej strony możemy wziąć jakby przeciwstawną sytuację. Nie, człowiek z natury jest zły. Czyli cała człowieka tylko ograniczać, pozbawiać i tak dalej. Więc można powiedzieć, że Kant nie przyjmuje ani jednego radykalnego stanowiska, ani drugiego radykalnego stanowiska. Kant jakby dostrzega, że w człowieku znajdują się obie pewne zasady, czyli istnieje z jednej strony pewna zdolność do porzucenia realizacji tych maksym prawa moralnego, ale z drugiej strony te maksymy też w człowieku są, więc nie da się tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek z natury jest dobry, czy też zły. Można powiedzieć, że to już troszeczkę zależy od konkretnego człowieka, ale patrzmy, że w obu wypadkach, wydaje mi się, że to też jest istotne, popatrzmy, obecność tych maksym to nie jest determinizm. To znaczy, że człowiek, nie wiem, skazany jest na dobro albo skazany jest na zło. W obu wypadkach człowiek pewną pracą, pewną formacją nawet, gdzie również może zaistnieć religia, człowiek jest w stanie właśnie wydobyć sobie pewne maksymy i ukierunkować się w stronę właściwego celu. No właśnie, pierwsze dziełko na temat tego radykalnego zła, to jest dziełko, które pojawiło się właśnie w 1972 roku. Natomiast rok później wyszło to zasadnicze dzieło, czyli Religia w obrębie samego rozumu, gdzie wykłada w pełni owo zagadnienie. To dziełko jest przetłumaczone na język polski, więc jest dostępne. Właśnie jaki jest pewien taki schemat myślenia Kanta? No z jednej strony świat pogrąża się w złu, czyli dostrzegamy wiele tego zła i tu Kant również nie ma żadnej wątpliwości, że tego zła jest bardzo dużo na świecie. Z drugiej strony Kant zaczyna dostrzegać pewne zło moralne, czyli to zło, które możemy przyporządkować naszej woli. I wreszcie trzeci element, szkoda bądź krzywda, którą doznajemy na skutek przypadkowych okoliczności, czyli to, co mówiliśmy, pewne rzeczywistości związane z kataklizmami i tak dalej, czyli to zło na to. To są trzy rodzaje zła, które wzajemnie gdzieś się przenikają. Jak to jest? Wydarzenia naturalne, czyli katastrofy, plagi, kataklizmy, należy traktować jako całkowicie niezależnie względem moralnego usposobienia człowieka, choć, jak dodaje Kant, często są w ten sposób łączone, chociażby kataklizm i tak dalej. I popatrzmy, jak są łączone. No, to, co nieraz doświadczaliśmy i co doświadczamy. Patrzmy, z jednej strony traktuje się takie zło, na przykład kataklizmy, choroby, jako karę za grzechy. Patrzmy, to jest cała księga Hioba, która również polemizowała z taką teorią. No i też Kant dodaje, że jest to próba służąca udoskonaleniu ludzkiego usposobienia. Czyli po to mamy pewne doświadczenia związane ze złem naturalnym, żeby człowiek, nie wiem, przemyślał, udoskonalił się i tak dalej. Tak można czasami na to spojrzeć. I tutaj znowu Kant zastanawia się, czy przekonanie, że świat zmierza, nie wiem, w stronę coraz większego zła, jest dobrym przekonaniem, czyli właśnie taka teza jest słuszna. Natomiast zdaniem Kanta nie do końca należy przyjąć, że świat pogrąża się w wielkim złu. Dlatego, że według Kanta dopiero kiedy przyjrzymy się człowiekowi, możemy wysnuć wniosek, czy świat zmierza w stronę jakiegoś postępu czy regresu. Wydaje mi się, że Kant bardzo realistycznie chce jakby przestrzec człowieka nie tylko na płaszczyźnie indywidualnej, że jesteśmy albo źli, zdeterminowani ku złu, albo tak dobrze, że już nic nie musimy robić. Tylko Kant jakby zastanawia się, czy przypadkiem te teorie utopijne, mówiące o złu, który zwycięża cały świat, albo teoria, które widzą, że świat jest piękny i wspaniały, czy one rzeczywiście są słuszne. Czyli Kant się zastanawia, że nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy świat zmierza ku zagładzie moralnej, czy ku odnowie moralnej, bez przyjrzenia się konkretnemu człowiekowi. Można powiedzieć, że to nie zależy od jakiegoś koła historii, tylko to zależy od tego, co dzieje się w ludziach. Właśnie czy przeciwstawiają się złu radykalnemu, czy też nie. Czyli Kant jakby twierdzi, że jakby przestrzega przed utopiami. Każda utopia, która przyjmie, że jest albo regres, albo jest postęp, mogą stać się bardzo niebezpieczne dla człowieka. Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiliśmy rok temu przy okazji szczęścia utopie, że utopie mają to do siebie, że nie respektują rzeczywistości. I co więcej, utopia ma to do siebie, że kiedy zaczyna się wcielać pewne teorie utopijne w życie, właściwie niebezpieczne to się staje dla ludzi i dla rzeczywistości. Bo jeżeli coś nie odpowiada tej utopii, to należy wyeliminować, bo przecież usprawiedliwiamy to w imię lepszego świata, lepszego porządku. I Kant jakby też bardzo silnie to dostrzega, pokazując, że nie da się sformułować żadnej teorii na temat postępu czy regresu. Najważniejszy jest człowiek, który przed takimi rzeczami staje. Właśnie, Kant pisze tak. Nie należy rozważać tylko i wyłącznie zło w świecie. Należy uwagę skierować na człowieka. Człowiek przecież nazywa się złym nie dlatego, że wykonuje on czynów, które są złe, sprzeczne z prawem, lecz dlatego, że są one tego rodzaju, że świadczą o tkwiących w nim złych maksymach. Człowiek posiada predyspozycję do dobra, jak i zła. Znowu, jak Państwo widzą, nie chodzi tylko o konkretny czyn, który jest właśnie niezgodny z jakąś, że tak powiem, przykazaniem i tak dalej. Chodzi o to, że najważniejsza rzecz, na którą Kant zwraca uwagę, to jest spojrzenie na te tkwiące w nas maksymy dobre i maksymy złe, czyli pewne zasady, pewne odniesienie się do tego obowiązku. Czy jest to w nas wpisane, czyli mamy nieustannie się do czego odnosić, czy też nie. Wydaje mi się, że to, o czym Kant troszeczkę tutaj pisze, to wydaje mi się, że we współczesnej etyce, może nie tylko współczesnej, bo ten problem dostrzegała już etyka od samego początku, wydaje mi się, że to jest zagadnienie, które Państwo znajdą też w kontekście sumienia człowieka. Patrzmy, co to jest sumienie? Sumienie, kiedy może dobrze funkcjonować? Patrzmy, że sumienie jest to taki sąd imperatywno-wartościujący o konkretnym czynie, które człowiek popełnił albo ma zamiar popełnić. Czyli to jest osąd jakby wartościujący, czyli pokazuje, jaka jest wartość tego czynu i również jest imperatyw, czyli mówi albo postępuj, albo nie postępuj w ten sposób. Ale popatrzmy, sumienie nie ma żadnej szansy dobrego funkcjonowania, jeżeli nie odnosi czynu do konkretnych maksym, do konkretnych zasad. Patrzmy, sumienie nie stwarza zasad. Sumienie to jest nic innego jak pewne zaaplikowanie pewnych praw, które posiadamy do konkretnego przypadku. Tak działa sumienie. Nam się wydaje, że sumienie stwarza jakieś zasady. Nie, sumienie stwarza pewnych zasad. Bo kiedy się odzywa sumienie? Kiedy, patrzmy, jest czyn. Chcemy coś zrobić, a sumionko mówi, nie rób tego. Coś zrobiliśmy, sumienko, a zobacz, co zrobiłeś. Patrzmy, sumienie, to nie jest tak, że sumienie mówi nam, jest taka zasada i tak dalej. Ono nam się pojawia, czy odzywa, czy zaczyna formułować pewne sądy w momencie, kiedy popełniamy pewien czyn, ale do czego się odnosi. I co jest niezwykle w tym momencie istotne dla człowieka? To jest pytanie, do jakich zasad nasze sumienie odnosi czyny. Jeżeli człowiek będzie posiadał złe zasady, to można powiedzieć, że jego sumienie będzie całkowicie błędne, będzie źle funkcjonowało. Zwróćcie uwagę, że można tu się posłużyć takim przykładem, że na przykład hitlerowiec, który miał zasadę, że Żyd nie jest człowiekiem, a on nie miał wyrzutów sumienia, mordując Żyda, bo miał zasadę, miał maksymę, która mówi, Żyd nie jest już człowiekiem, to jest jakiś gatunek podludzi, których należy wyeliminować. I w momencie, popatrzmy, takiej zasady jego sumienie już nie odzywało się, bo odwołuje się do pewnej zasady. I tak działa właśnie sumienie. Wydaje mi się, że bardzo zbliżone myślenie właśnie do tego przykładu, o którym Państwu tu mówiłem, sumienie, właśnie znajduje się u Kanta. Że Kant jakby nie chce jakby skoncentrować się na konkretnych czynach, które popełniamy, czyli nie wiem, że komuś krzywdę i tak dalej, to jest mniej ważne. Ważniejsze są obecność tkwiących w nas maksymach, albo złych, albo dobrych. Człowiek właśnie posiada predyspozycję zarówno do dobrych czynów, bo ma dobre maksymy, i też ma predyspozycję do złych czynów, jeżeli pojawią się w człowieku złe maksymy. I cała nasza praca polega na tym, żebyśmy w naszym życiu mieli przede wszystkim te dobre maksymy, bo to jest jakby punkt wyjścia człowieka. Są dwa źródła motywów ludzkiego działania, zdaniem Kanta. To jest rozum i to jest zmysłowość. Oczywiście tu Kant, jak Państwo widzą, troszeczkę polemizuje z tym upadkiem pierwszych rodziców. Dla Kanta opis biblijny jest metaforą pierwszego kroku, jakiego człowiek dokonuje na drodze do doskonałości, identyfikowanej z moralnością. W człowieku zachodzi więc walka dobra ze złem, walka motywów determinujących wolę. Otóż Kant uważa, że ten obraz związany z grzechem pierworodnym to jest właściwie krok, który człowiek i tak musiał dokonać, żeby się udoskonalić, czyli użyć swojej woli i opowiedzieć się za dobrem albo za złem. Więc można powiedzieć, dla Kanta jest to pewna rzecz konieczna, która powinna zaistnieć w człowieku. I to są właśnie dwa podstawowe źródła naszego działania. Rozum, który powinien wskazywać na maksymizm, i zmysłowość, która też oddziaływuje na nas. Też człowiek musi być świadomy, że całe postępowanie to nie jest tylko i wyłącznie rozum, tylko również nasza zmysłowość, nasze ograniczenia, nasze możliwości i tak dalej. Sami wiemy, że wielki wpływ na motywy naszego działania ma właśnie coś, co my nazywamy zmysłowością. Chociażby starożytni nazywali to chociażby pożądaniem, które nas jakoś rozdziela, powiedzmy, między dobra a zło i tak dalej. Zmysłowość ma duży wpływ, czy jest pewnym motywem również ludzkiego działania. I tutaj znowu troszeczkę powtarzam to, o czymś Państwu wspomniałem, że w ludzkiej naturze musi być obecna dyspozycja zawierająca podstawę przyjmowania złych maksym, i tę podstawę nazywamy wrodzoną, czyli jest coś w nas, co sprawia, że te maksymy w ogóle jesteśmy w stanie przyjąć. No, to jest bardzo trudne do wyjaśnienia, skąd to się bierze, ale Kant uważa, że skoro te maksymy mogą stać się takimi silnymi, to znaczy, że musi być pewna predyspozycja. Patrzmy, że chrześcijaństwo nazwie tą predyspozycją grzechem pierworodnym, że mam pewną predyspozycję, żeby ulegać złu, nawet ulegać tym maksymom. Natomiast jak Kant wielokrotnie powtarzał, nie mamy żadnych uprawnień, by dać jednoznaczną odpowiedź, czy natura ludzka jest dobra, czy też zła. I właśnie tutaj ta predyspozycja do dobra oraz skłonności do zła przybierają trzy formy, zarówno do dobra, jak i zła. Czyli patrzmy, mamy predyspozycję do dobra i mamy predyspozycję do zła. I to są, one przybierają konkretne formy w życiu człowieka. Jakie są predyspozycje do dobra? Popatrzmy, że propozycje do dobra to jest również do zwierzęcości człowieka jak istoty żywej. Do dobra, bo patrzmy, chcemy przedłużyć nasz gatunek, chcemy jeść i tak dalej. Patrzmy, że to są pewne predyspozycje do dobra, że człowiek chce zadbać o swoje... I to jest coś wbudowanego w nas, że człowiek o te rzeczy dba, no bo wie, że to jest potrzebne do tego, żeby funkcjonować jako istota ludzka i jako w ogóle byt zdolny do rozwijania się. Do człowieczeństwa, człowieka jako żywej i równocześnie rozumnej istoty. Czyli człowieczeństwo tutaj Kant utożsamia z rozumnością i również, powiedzmy, do osobowości rozumianej szerzej jako rozumnej i poczytalnej, czyli czyniącej dobro, świadomie, dobrowolnie i tak dalej. Czyli Kant uważa, że mamy predyspozycję, zarówno byśmy powiedzieli na poziomie zmysłowości, na poziomie racjonalności, byśmy powiedzieli tak językiem bardzo bazowym, na poziomie duchowości. Czyli na tych wszystkich trzech poziomach mamy pewne predyspozycje, które sprawiają, że człowiek może czynić dobro. Natomiast jakie są skłonności do zła? Byśmy powiedzieli troszeczkę nawiązujące do tych poprzednich skłonności do dobra. Patrzmy, mamy ułomności ludzkiej natury, czyli z jednej strony jak mamy, zwróć uwagę, pewne predyspozycje, nawet byśmy powiedzieli zmysłowe ku dobru, nie? To jest zadbanie o swoje własne istnienie, instynkt samozachowawczy, patrzmy, że to są naturalne predyspozycje, które skłaniają na stronę dobra, tak również mamy naturalne ułomności ludzkiej natury, czego sami doświadczamy. pewne ułomności związane ze zmysłowością i tak dalej, pożądaniem traktowania rzeczowego nawet drugiego człowieka, i to czasami jest na poziomie zmysłowości. Później mamy nieuczciwość ludzkiego serca, czyli pewne czyny, które związane są, byśmy powiedzieli, z naszą sferą postępowania. Natomiast najgorsza rzecz, która może się człowiekowi zdarzyć, to jest, Kant nazywa to złośliwością, czyli zepsucie ludzkiego serca, gdzie całkowicie wszystkie maksymy dobre zastąpiliśmy maksymami złymi. No jest pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. I właśnie tutaj mamy te trzy jakby opisy, co to jest ułomność. Ułomność, słabość w postrzeganiu maksym w ogóle, jest chęć bądź wola przestrzegania prawa, lecz nie poparta uczynkami. Właśnie przez, jak Państwo wiedzą, najczęściej przyczyna niepopierania naszych dobrych maksym, nawet jeżeli mamy uczynkami, no to jest właśnie słabość, która się bardzo ładnie nazywa lenistwo. Nie? Patrzmy, że wiele naszych słabości wynika z tego, że człowiek wie, co jest dobre, no ale powiedzmy się nie chce, może jutro powiedzmy to zacznie, albo pojutrze, bo nie jest zmęczony, to może jeszcze jutro trzeba wybrać. I patrzmy, że z tego wynika bardzo często pewna ułomność naszej natury. Czyli jest chęć przestrzegania pewnego prawa, ale właściwie brakuje konkretnego zaangażowania. I to również jest pewne coś, co jest wpisane w człowieka. Pewna nieuczciwość z kolei dotyczy wyboru maksym, które nie zawsze wynikałyby wyłącznie z moralnych pobudek, i choć czyny zgodne byłyby z prawem, to jednak maksymi kierujące wolą nie pochodziłyby z tego samego, nie pochodziłyby z samego tylko obowiązku jego przestrzegania. Na przykład tu wkrada się jakiś tam egoizm, że na przykład robimy jakiś czyn, nawet wydawałoby się dobry, ale z innych pobudek. To są właśnie takie postępowania, które nawet czasami wydają się dobre, ale na przykład mają całkowicie złe pobudki. Również jest to pewna słabość człowieka i to Kant nazywa nieuczciwością. Natomiast można powiedzieć, najtrudniejsza rzecz, jaka pojawia się w człowieku, no to jest właściwie świadome obieranie złych maksym. I to Kant nazywa złośliwością. Kiedy człowiek właściwie złośliwie, czyli odwracając porządek naturalny, który w nim jest, zaczyna wybierać te złe maksymy. Tu właśnie Kant dostrzega takie pewne niebezpieczeństwo. I to jest oczywiście, stopniując te predyspozycje do zła, jakie w człowieku się pojawiają, to oczywiście najbardziej niebezpieczna jest ta ostatnia, kiedy świadomie obieramy pewne maksymy i zastępujemy dobre maksymy złymi maksymami. Lenistwo, czy nawet nieuczciwość, kiedy czasami pojawiają się pewne motywy złe, kiedy upadamy i tak dalej, nie jest tak niebezpieczne właśnie jak pojawienie się trzeciej skłonności do zła, jakim jest świadomie obranie złych maksym. No niestety tak się zdarza, że człowiek, zwróć uwagę, nawet w takim życiu codziennym, są pewne sytuacje, kiedy człowiek mówi: tak, no to było złe, ale wiem, co jest dobre, powiedzmy. Natomiast coraz częściej bywa tak, że się neguje w ogóle, mówiąc: nie, to na pewno jest dobre. To, patrzmy, człowiek jakby woli nawet zanegować istnienie pewnych zasad tylko po to, żeby siebie wybić i usprawiedliwić. Wydaje mi się, że niestety świat współczesny bardzo silnie idzie w tym kierunku, żeby dobre maksymy zastąpić złymi maksymami. Że człowiek zaczyna pewne zasady w ogóle tworzyć same w sobie złe, żeby nawet, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, nie mieć wyrzutów sumienia. Jak zmienimy zasady życia, postępowania, spojrzenia na świat, no człowiek nie będzie miał wyrzutów sumienia, no bo takie jest prawo, tak się działa, tak się postępuje i tak dalej. I właśnie zdaniem Kanta, również opisując to zło radykalne, pokazuje, że skłonność do tego wszystkiego, co nie stanowi prawa moralnego, to jest pewne tak zwane zło serce. Jeżeli my zaczynamy iść w stronę przeciwną w stosunku do prawa moralnego. Bardzo często jest tak, że właśnie maksymy woli niższe panują nad wyższymi. I takie panowanie nazywamy także złem. I popatrzmy, to jest pewna taka teza podsumowująca te rozważania Kanta w tym aspekcie. Jak Państwo widzą, znowu wracając do tego pierwszego, nawet pierwszej tej definicji zła radykalnego, jak Państwo widzą, Kant największe zło człowieka upatruje właśnie w egoizmie. Egoizm, który uczyniono najwyższą pobudką czy maksymą, gdy tymczasem dobro jest prawem moralnym jako zasadą woli. Czyli nie egoizm, moje własne, prywatne dobro, tylko dobro związane z prawem moralnym i wola powinna zawsze w tym kierunku pójść. To jest zasada woli. Powinna iść za dobrem, które jest podyktowane prawem moralnym. Natomiast jeżeli wchodzi egoizm, w tym momencie już dobro jako prawo moralne schodzi na drugi plan. Kant bardzo często zresztą uzasadniał to, mówił na czym polega to dobro moralne. Tu Państwo mogą nieraz usłyszeć, że Kant sformułował tak zwany imperatyw kategoryczny, czyli właściwie na czym polega to prawo moralne. I to na przykład mamy dwa takie często sformułowania tego imperatywu kategorycznego Kanta. Na przykład Kant mówi, że postępuj tak, aby twoje prawo mogło stać się prawem uniwersalnym. Czyli postępuj w ten sposób, tak jakbyś chciał, żeby wszyscy postępowali. Czyli na przykład, jeżeli bardzo, patrzmy, że my to wykorzystujemy bardzo silnie w pedagogice takiej dziecięcej, nie? Na przykład, nie wiem, dziecko tam walnęło kolego krzesłem i mówimy, czy ty chcesz, żeby ciebie też walnięto krzesłem, powiedzmy, nie? I patrzmy, to jest dokładnie Kant, nie? Więc my, właściwie my zasadę Kanta właśnie stosujemy w życiu codziennym, zwłaszcza w procesie wychowawczym. Kiedy mówisz, czy rzeczywiście chciałbyś, żeby tak wobec ciebie postępowali? To jest imperatyw kategoryczny Kanta. Postępuj w ten sposób, aby twoje prawo mogło stać się prawem uniwersalnym. I zwróć uwagę, gdybyśmy tak przemyśleli, no to człowiek by rzeczywiście nieraz się zastanowił, czy takie prawo, czy takie zasady chciałby postępować, żeby był stosowany w życiu. A drugie sformułowanie imperatywu kategorycznego, które wyraża całe to prawo moralne, to jest postępuj tak, aby drugi zawsze był celem, a nigdy środkiem do celu. Co tobie niemiłe, to jest bardziej właśnie ten pierwsze sformułowanie, ale to jest dokładnie to. A drugie to jest właśnie, że człowiek zawsze musi być celem, nigdy środkiem do celu. Czyli to jest podkreślenie, byśmy mówili takim językiem już bardzo współczesnym, takiego nieutylitarnego podejścia do człowieka. Jeżeli człowiek zawsze będzie najważniejszy, będzie celem, no to można powiedzieć, prawo całe jest jak najbardziej na swoim miejscu.
Można by, przepraszam, powiedzieć tak, że dobro wymaga pewnego wysiłku, a zło
To jest podejście rzeczywiście bardzo, bardzo proste. Nie? Rzeczywiście zawsze jest tak, że dobro wydaje się nam zawsze trudniejsze, natomiast zło wydaje się iść łatwe. To w Hamlecie jest taka scena, jak to zrobić? No to proste jak kłamstwo. Nie? Rzeczywiście nam się wydaje, że zło jest nieraz o wiele prostsze i o wiele łatwiejszym rozwiązaniem. To prawda, że dobro wymaga wysiłku. Natomiast bym powiedział, ta koncepcja Kanta no w ogóle zakłada, bym powiedział, pewien wysokie C postawione człowiekowi. Patrzmy, Kant jest niezwykłym racjonalistą. Kant uważa, że jak człowiek zna obowiązek, to już idzie w ciemno za to. Ewentualnie te maksymy się odmieni, ale ja bym powiedział, że Kant ma bardzo, z jednej strony mimo wszystko, bardzo wysokie mniemanie o racjonalności człowieka. I wydaje mi się, że troszeczkę tutaj Kant przecenia nasze zdolności racjonalne. Że mimo wszystko, no tak, ale to wydaje mi się, że jest częste w filozofii. Jak sięgniemy po myślenie stoickie czy myślenie starożytnych Greków, oni także mieli pewien, jak to się ładnie nazywa, intelektualizm etyczny. Czyli dostrzeganie, że jak wiem, co jest dobre, to już idę za tym, nie? Natomiast wydaje mi się, że czasami chrześcijaństwo właśnie, nawet ze swoją doktryną o grzechu pierworodnym, gdzieś bym powiedział, jest bardziej realistyczne w tym względzie. To, co święty Paweł daje nieszczęsny człowiek, nie czynię to zło, którego nie chce, a nie czynię tego dobra, którego chce. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo akurat w tej materii pewnej ułomności człowieka, wydaje mi się, że jest o wiele bardziej realistyczne niż pewne koncepcje etyczne, które bym powiedział, bardzo silnie czasami racjonalizują. To znaczy tak mówią, że jak wiem, co jest dobre, no to już nie, no to jaki problem, to już to robię po prostu, nie?
W naszym wychowaniu dzisiaj jest takie zagadnienie, jak uczynić dobro bardziej atrakcyjne.
Tak, no Kant by powiedział, że po co czynić atrakcyjne dobro, to dobro, nie trzeba uczynić atrakcyjnym dobra, nie?
W świecie no tak jest.
Tak, w świecie tak.
Mówi, że wybieramy, czy tam to zło jest tak atrakcyjne, prawda? Dzisiaj to dobro.
Tak, tak. Jest trudniejsze, jest. Tak, to jest prawda, nie? Że trzeba, może niekoniecznie to musi być ta pewna atrakcyjność, ale wydaje mi się, że trzeba czasami pokazać, że wydaje mi się, że to jest chyba cała ta pedagogika, bym powiedział, dobra, czy odwracanie się od zła polega na tym, że dobro jest czymś, co człowieka przede wszystkim rozwija, przez co człowiek, osobiście uważam, że trzeba pokazać, że dobro jest czymś, co jednak mimo wszystko w pełni uszczęśliwi człowieka. Wydaje mi się, że zło nigdy człowieka nie uszczęśliwi. Zło zawsze będzie czymś, co człowieka będzie rozbijało, niszczyło, trawiło, natomiast tylko dobro jest w stanie jakby zrealizować pełnię człowieka. Wydaje mi się, że na tym polega to, o czym Pan mówi, pewna atrakcyjność dobra. Czyli znaleźć pewną argumentację, która sprawi, że będziemy łatwiej szli w stronę dobra. Osobiście uważam, że to jest pewne poczucie szczęścia, to co mówiliśmy cały zeszły rok, że pewna satysfakcja z jakości naszego życia, no to jest właśnie szczęście. I wydaje mi się, że to jest pewna rzecz, która jest w stanie człowieka w tym kierunku jakby pchnąć człowieka w stronę dobra. I właśnie ostatnia chyba rzecz, którą Kant też troszeczkę przy tym zło radykalnym rozważa, to czym zło radykalne nie jest. Otóż dla Kanta zło radykalne nie jest ani zmysłowością samą, bo jak pamiętamy, zmysłowość również jest elementem, który jest w stanie nas prowadzić w stronę dobra. I również nie jest samym zepsutym rozumem. No weźmy nawet rozum. Zobaczmy, to jest pewien optymizm Kanta. Mianowicie Kant uważa, że nie jest możliwe, aby rozum całkowicie mógł zniszczyć w sobie respekt do prawa. No nie jestem taki pewien, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na kwestie totalitaryzmów i na pewne ideologiczne nadużycia, wydaje mi się, że czasami rozum jest niezwykle zaangażowany i w pewne niszczenie nawet samego prawa. Bo gdyby źródło zła tkwiło tylko w ludzkim rozumie, wtedy człowiek okazałby się demonem, nie zaś istotą ludzką. Jego wola również nie byłaby zła, ale diabelska. Popatrzmy, Kant przez to uważa, że jakby nie da się całkowicie zdeprawować człowieka. Zawsze pozostaje pewnie odniesienie woli, chociażby do dobra. Więc Kant pod tym kątem uważa, że człowiek nigdy nie stanie się tak zły, na przykład jak w teologii szatan, który całą wolę może kierunkować w stronę zła. Tak samo nie jest zmysłowością, bo jak Kant pisze, naturalne upodobania nie są same w sobie zła, co najwyżej stanowią okazję do cnoty i tylko tyle mogą wmieszać się do moralnej oceny postępowania człowieka, same jednak nie podlegają. Sama zmysłowość jakby nie podlega, to jest pewna natura człowieka. Natomiast skłonność do zła zawarta jest w istocie działającej w sposób wolny i dotyczy jego moralności. Czyli Kant uważa, że sama w sobie zmysłowość nie jest zła. Natomiast jest pytanie, co z tą zmysłowością zrobimy. Jeżeli na przykład, no weźmy przykład pożądanie. Jeżeli pożąda się drugiej osoby, patrzmy, pożądanie jest jednym elementem związanym z miłością. Święty Tomasz mówi o miłości pożądania. Jest to tak, natomiast jest pytanie, i człowiek ma wolną wolę, to jest pytanie, co z tym zrobi. Czyli są pewne elementy w człowieku, to jest zdanie Kanta, że które sama zmysłowość jakby jeszcze nic nie znaczy. Natomiast jest pytanie, właściwie dla Kanta zło czy dobro ma tylko sens wtedy, i to jest jeden z jego postulatów, kiedy jest wolność woli. Jak nie ma wolności woli, właśnie nie mamy mówić o żadnej moralności. Jeżeli nie ma wolnej woli, dla Kanta właściwie są trzy postulaty związane z funkcjonowaniem takim praktycznym człowieka. To jest z jednej strony zakłada wolność woli, bo uważa, że nie udowodnimy, że człowiek jest wolny, ma wolność woli. To jest postulat. Drugi postulat to jest nieśmiertelność duszy, no bo jednak trzeba odpowiedzieć za dobro lub zło w sposób ostateczny. Co to byłby za świat, gdybyśmy odpowiadali tylko na jakimś etapie? Człowiek musi jakby zdać rachunek z całości i ktoś to musi zrobić, czyli Pan Bóg. Czyli właśnie dla Kanta istnienie wolnej woli, nieśmiertelność duszy ludzkiej i Pan Bóg to są postulaty związane właśnie z funkcjonowaniem moralności. Mówi, ta moralność będzie dobrze funkcjonowała pod warunkiem, że mamy te trzy elementy. Tego się nie da udowodnić w sposób rozumowy, czyli nauki na ten temat nie wybudujemy, na temat wolności, na temat nieśmiertelności duszy i na temat Pana Boga. Ale to jest postulat. Bo bez tego ta koncepcja moralności no, by była bardzo trudna do jakby logicznego powiązania. No bo Kant wskazuje chociażby na taką prostą rzecz. Mamy postępować moralnie w imię obowiązku, ale wcale nas za to nie spotyka szczęśliwość. Więc musi być ktoś, kto nam zagwarantuje, że za życie moralne będziemy mieli pełną szczęśliwość. To jest jakiś postulat, po prostu tak być powinno. Nie powinno być tak, że ludzie źli, którzy całe życie to byli źli, będą triumfować i będą sobie tutaj dobrze się sprawować i dobrze się mieć. Nie, oni muszą za to odpowiedzieć, więc nieśmiertelność i Pan Bóg. To są postulaty, oczywiście takie byśmy powiedzieli, bardzo racjonalne. Właśnie gdyby podstawa zła znajdowała się tylko w zmysłowości, wówczas jedyną wykuwatrzynią woli byłaby natura animalna, lecz wtedy wola nie byłaby zła, ale po prostu zwierzęca. Gdybyśmy widzieli, że wszystko, co jest zwierzęce, jest złe, no to wtedy można powiedzieć, że wola za to nie odpowiada, to jest zwierzęcość i nic więcej. Czyli wydaje mi się, że tutaj Kant też jest dosyć, bym powiedział, racjonalnie patrzy na człowieka, jakby dostrzegając, że zagadnienie zła czy zagadnienie dobra, no, musi przebiec przez dojrzałą wolę ludzką. A z drugiej strony podstawowe powiązanie, i wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, to są te maksymy, czyli pewne zasady, którymi się kryjemy. Czy to jest respektowanie prawa, czy to prawo moralnego. Oczywiście nie prawa stanowionego, bo to nie chodzi o prawo stanowione, tylko czy respektujemy to prawo, które jest wpisane w rzeczywistość, w racjonalność i tak dalej, czy właśnie zastąpimy owe prawo niczym innym, jak tylko naszym własnym egoizmem. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, na czym polega największe zło. Wydaje mi się, że w tym tkwi pewien paradoks Kanta, że zło największe właściwie nie tkwi w tym, co my już, jaki czyn, komu, co zrobimy. Tylko to jest pytanie, czy jesteśmy tak egoistyczni, że nie widzimy nic poza czubkiem własnego nosa, czy też jednak są obecne w nas pewne maksymy, które mogą jakby skorygować nasze życie, nasze działania. Wydaje mi się, że Kant chce pokazać, że podstawowa walka człowieka ze złem dokonuje się w nim samym, w pewnym ukierunkowaniu całego naszego życia, właśnie albo na imperatyw kategoryczny i pójść za tym imperatywem kategorycznym, albo popadniemy w drugą skrajność, jaką jest własny egoizm. I tutaj Kant, kiedy pisał tą pracę o religii w obrębie samego rozumu, dostrzega, bym powiedział, dużą rolę religii. Bo uważa, że właśnie religia jest pewnym elementem w życiu człowieka, który jest w stanie człowieka jakby zmotywować do głębszego jakby przestrzegania pewnych maksym. Więc tutaj oczywiście jakby spojrzenie jest może o tyle niezbyt chlubne dla Kanta odnośnie religii, że właściwie religię utożsamia w ogóle z moralnością, z etyką. Dla Kanta taka religia objawiona, Chrystus historyczna właściwie nie ma takiego znaczenia. Nie? Właściwie funkcja religii jest tylko i wyłącznie jako takie motywowanie, czy jakby dodanie jakiegoś elementu do prawa, mówiąc, a to jeszcze pochodzi od Pana Boga, to tym bardziej przestrzegajcie, to tym bardziej zadbajcie o to i tak dalej. Czyli bym powiedział, religię traktuje bardzo funkcjonalnie w tym momencie. Religia jest tylko takim elementem jeszcze potrzebnym do tego, żeby wzmocnić jakby tą zdolność człowieka do przestrzegania prawa moralnego w imię obowiązku. I sam uważa, że wcale nie trzeba mówić, że te prawa pochodzą od Pana Boga. Nie. Religia jest traktowana tutaj bardzo utylitarnie. I stąd wydaje mi się, że taka koncepcja religii Kanta, no na pewno nie jest dojrzała, pomija element samego objawienia, historyczności religii, to dla Kanta nie ma żadnego znaczenia. Właściwie Kant uważa, że powinna być jedna religia uniwersalna, czyli taka, która polega na przestrzeganiu prawa moralnego, nic więcej. Więc tu spojrzenie Kanta na pewno nie jest dojrzałe. Natomiast wydaje mi się, że interesująca jest właśnie jego koncepcja jakby natury człowieka, do czego można nieustannie sięgać i przypomnienie właściwie tego podstawowego obowiązku człowieka, jakim jest postępowanie zgodnie z tym imperatywem wpisanym, jakim jest traktowanie zawsze człowieka jako cel. I w tym, wydaje mi się, jest jedna z wielu wartości tego wielkiego filozofa z Królewca. I tyle na dzisiaj.
Ale to, że mówiąc z niego, mówiąc dziś z terapcami. Tak?
Tak, to